Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia. 28 czerwca 1956 roku na ulicę Poznania wyszli robotnicy. Chcieli upomnieć się o godne życie, żądali wolności i chleba. Niestety komuniści wysłali przeciwko nim wojsko i czołgi. Wśród robotników padli zabici i ranni. Dziś będziemy mówić o tych wydarzeniach, od których mija właśnie 70 lat. W naszym magazynie będą też zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez IPN. Zapraszam. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pan dr Rafał Kościański, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej, no ale oczywiście też historyk i autor wielu prac poświęconych temu, co do historii przeszło jako poznański czerwiec 1956 roku. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I o tych wydarzeniach będziemy dzisiaj rozmawiać. To wszystko zaczęło się 28 czerwca. Rano o 6.30 zawyły syreny w zakładach Cegielskiego. No, wówczas te zakłady nazywały się imienia Józefa Stalina. Takie to były czasy. Robotnicy wyszli na ulicę. Dlaczego? Co ich sprowokowało?
Rzeczywiście 28 czerwca 1956 roku to jest ważne wydarzenie w historii nie tylko samej Wielkopolski, Poznania, ale tak naprawdę w historii Polski, ponieważ był to dzień, kiedy to robotnicy poznańskich największych zakładów pracy wyszli na ulicę, domagając się chleba i wolności. Jest to jeden z pierwszych miesięcy, tak zwanych polskich miesięcy, kiedy to ludzie upominali się o wolność i godne warunki pracy i życia. Oczywiście ten dzień to była tak naprawdę początek erupcji. Ta fala, która wzbierała przez wiele miesięcy, właśnie miała swoją kulminację 28 czerwca. Powiedziałem o tym, że fala wzbierała, dlatego że te nastroje robotnicze, one po prostu się gromadziły przez wiele miesięcy, ponieważ pierwotnie robotnicy jednak liczyli na to, że można się z władzą porozumieć, że postulaty, które zgłaszają, to są postulaty racjonalne, wynikające z trudnej sytuacji ekonomicznej ich samych oraz zakładu pracy, i to doprowadzi ostatecznie do dobrych, pozytywnych rozwiązań. Te nadzieje były bardzo długo wśród tych robotników obecne, a kulminacją był 27 czerwca, kiedy to wszystkie nadzieje prysnęły, po tym, kiedy to przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych, mówimy tutaj przede wszystkim o ministrze przemysłu maszynowego, którzy odwołali wszystkie obietnice, które wcześniej złożyli. I to spowodowało po prostu złość, która eksplodowała 28 czerwca. Spora grupa pracowników, mówimy, że to mogło być nawet 80% pracowników Cegielskiego, wyszła na ulicę. To byli ludzie z dwóch zmian, ponieważ ta zmiana nocna nie wyszła, nie wróciła do domu, a zmiana, która przyszła rano do pracy, nie rozpoczęła pracy, padło hasło: wychodzimy na miasto, i ludzie po prostu wyszli. To pochód robotniczy trwał od zakładów Cegielskiego do centrum miasta, w którym znajdowały się ważne jednostki administracji, ważne jednostki władzy. To była Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Robotnicy chcieli rozmawiać. Oni wciąż mieli nadzieję, że to się uda dogadać, porozumieć z władzą, z partią. No ale był moment zwrotny tej manifestacji. Moment, kiedy protestujący weszli do więzienia, wypuścili więźniów, no ale nade wszystko zdobyli broń.
Ja też skupiłbym się jeszcze na tym momencie rzeczywiście pokojowego przebiegu demonstracji, bo to jednak jest ważne. Ci ludzie nie przyszli do centrum miasta po to, aby walczyć, tylko po to, aby się upomnieć publicznie o prawa, o godne warunki życia i o wolność. Liczyli na rozmowę, stwierdzili, że z organami partyjnymi miejscowymi już nie ma sensu rozmawiać, bo oni nie mają żadnej mocy decyzyjnej. Żądali przyjazdu albo pierwszego sekretarza Edwarda Ochaba, albo premiera Józefa Cerankiewicza. Ci ani myśleli o tym, żeby przyjeżdżać i rozmawiać z robotnikami. I co ciekawe jeszcze, jak ta demonstracja miała charakter pokojowy. Robotnicy weszli do Komitetu Wojewódzkiego Partii. Nie dokonali żadnych zniszczeń, bo wywiesili biało-czerwone flagi. No trochę można powiedzieć żartobliwie, nawet wywiesili napis pomieszczenia na wynajem, ale weszli również do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. Tam też nie uczynili żadnych zniszczeń. Milicjanci nawet wyszli do tych robotników, część z nich się bratała, rozmawiali ze sobą i tak dalej. Krótko mówiąc, ten pokojowy charakter demonstracji trwał bardzo długo, ale w Warszawie już zapadły decyzje o zbrojnej pacyfikacji tych ludzi. Czyli zanim doszło do eskalacji, już zapadły decyzje polityczne i wojskowe w Warszawie. Rokossowski jako minister obrony narodowej, sowiecki generał w polskim mundurze, zaproponował Ochabowi, że on zajmie się rozprawieniem z Poznaniem, że to jest niedopuszczalne, żeby tego typu demonstracja de facto antykomunistyczna, czy jak oni to interpretowali, antypaństwowa, mogła mieć miejsce i podjęto decyzję o pacyfikacji miasta. A kolejny, bym powiedział, rozwój wydarzeń rzeczywiście doprowadził do eskalacji. Tutaj kilka elementów miało na to wpływ. No jednym z takich elementów to była kwestia pewnej pogłoski, mianowicie pogłoska tego typu, że przedstawiciele załogi, ci, którzy byli przedstawicielami i delegatami załogi w Warszawie, kiedy udawali się na rozmowy z przedstawicielami partii i ministerstwa, że ci ludzie zostali aresztowani. To nie była prawda, ale sytuacja była taka, że pewna psychologia funkcjonowania tłumu spowodowała, że tłum poszedł na ulicę Młyńską, gdzie znajdowało się więzienie, weszli do tego więzienia, uwolnili więźniów, nie znaleźli swoich kolegów, których szukali, bo byli przekonani, że tam są. Następnie udali się tam, gdzie wydawało im się to oczywiste, czyli pod siedzibę Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, czyli pod siedzibę bezpieki przy ulicy Kochanowskiego, i tam doszło do eskalacji.
Ta eskalacja to strzały ubeków, bo to oni otworzyli ogień z zabarykadowani w swojej siedzibie do demonstrantów.
Tak, i to jest rzeczywiście ważny element, o którym trzeba sobie jasno powiedzieć, kto oddał pierwsze strzały. Jest wiele źródeł, które pozwalają nam zrekonstruować tę historię. No można powiedzieć taką ciekawą, ale jednak no, pewną literacką analizą jest wypowiedź jednego z obrońców w procesach poznańskich, mecenasa Hejmowskiego, który powiedział, że najbardziej jaskrawym przejawem tego, kto odpowiada za oddanie strzałów przy ulicy Kochanowskiego, jest fakt, że nikt z przedstawicieli aparatu bezpieczeństwa nie przychodzi w ogóle na rozprawy. Taka wydaje mi się istotna kwestia. Natomiast dla mnie osobiście, jako historyka, który się tym tematem również zajmował, dla mnie bardzo ciekawą i jakby potwierdzającą relacją tego, co się wydarzyło, są materiały samego aparatu bezpieczeństwa, dokładnie szefa struktur wojewódzkiej bezpieki, którym był wtedy Felix Dwojak. A mianowicie on po poznańskim czerwcu miał takie ambicje, aby skończyć studia historyczne i je ukończył zresztą, i po pewnym czasie przygotowywał różnego rodzaju analizy historyczne odnoszące się do ważnych wydarzeń z zakresu działania bezpieki również w Wielkopolsce, kiedy przez krótki okres czasu był szefem. I on napisał w roku 1981, czyli w rocznicę czerwca, 25. rocznicę czerwca, taką analizę. Analizę, która była przeznaczona dla funkcjonariuszy aparatów bezpieczeństwa, dla ludzi, którzy w aparacie bezpieczeństwa służyli, pracowali albo też podnosili swoje kwalifikacje. On napisał tam mniej więcej w taki sposób, że aparat bezpieczeństwa miał zgodę władz partyjnych i bezpieczniackich, centralnych, warszawskich, do tego, aby oddać strzały. W dwóch przypadkach. Aby oddać strzały ostrzegawcze i aby oddać strzały, jeśli urząd zostanie zaatakowany. Po czym użył takiego sformułowania: bezpośrednią zgodę na użycie strzałów wydał mój zastępca. Nie napisał, że Urząd Bezpieczeństwa został zaatakowany i oddaliśmy strzały. Nie. Użył tylko sformułowania, że bezpośrednią zgodę wydał mój zastępca. Gdyby urząd został zaatakowany zbrojnie przez demonstrantów, to na pewno tą frazę by umieścił w tym swoim opracowaniu, ale tego nie zrobił. Moim zdaniem to świadczy wprost o tym, potwierdza to po prostu, o czym wiemy już od dawna z różnych źródeł, że pierwsze strzały padły z Urzędu Bezpieczeństwa i za to odpowiadają funkcjonariusze, szef urzędu i jego zastępca, którym wtedy był Adam Domowski.
Komuniści zdecydowali o tym, że tak jak pan mówił, już wcześniej w Warszawie zapadły decyzje o tym, że te protesty zostaną spacyfikowane. Do Poznania przeciwko demonstrantom wysłano 10 tysięcy żołnierzy i dwie dywizje czołgów. Jest mnóstwo zdjęć z Poznania, gdzie te potężne stalowe kolosy stoją przygotowane do odparcia jakiegoś ataku. No, niesamowite siły zupełnie, nieproporcjonalne.
Tak, biorąc pod uwagę żołnierzy, którzy wtedy zostali skierowani do Poznania, a to były dwie dywizje pancerne i dwie dywizje piechoty, plus funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa, UB, KBW, do tego jeszcze MO też trzeba doliczyć, to w sumie byłoby to mniej więcej około 12 tysięcy funkcjonariuszy lub żołnierzy. Mniej więcej 350 czołgów możemy do tego doliczyć, plus kilkadziesiąt jednostek innych wozów wojskowych. To daje nam obraz rzeczywiście potężnej interwencji wojskowej w centrum miasta przeciwko ludności cywilnej. Tych wozów pancernych i czołgów było więcej niż w 1945 roku w walkach o miasto, kiedy to Armia Czerwona przede wszystkim atakowała twierdzę Poznań, niemiecką twierdzę podczas okupacji. I stąd nie dziwi informacja o tym, jak wielu zabitych mieszkańców, protestujących ludzi, nie tylko zresztą z Poznania, zginęło podczas tych wydarzeń.
No to porozmawiajmy o tym bilansie. Oczywiście symbolem jest Romek Strzałkowski, uczeń 7 klasy podstawówki, zastrzelony. Młodziutki, 13-letni chłopak, zresztą w tajemniczych, niewyjaśnionych do dzisiaj, tak w 100% okolicznościach, nie wiemy jak zginął i kto go zastrzelił, no ale tych ofiar było kilkadziesiąt i setki rannych.
No tak, tak naprawdę pełnej liczby zabitych nie znamy do dzisiaj. Wiemy imiennie, że 58 osób zginęło. Rzeczywiście najmłodsza z tych ofiar to był 13-letni Romek Strzałkowski. Natomiast nie znamy tej maksymalnej liczby ofiar, dlatego że brakuje pewnych informacji i źródeł tutaj. Bezpieka, czy w ogóle aparat przemocy i partia nie dbały o to, aby tę liczbę pełną zebrać i ludzi poinformować. Jeśli chodzi o kwestię osób rannych, to sytuacja jeszcze jest bardziej trudna, no ponieważ ludzie, którzy odnieśli rany, te rany powiedzmy były niewielkie albo po prostu drobne kontuzje, to oni ukrywali rzecz jasna to, że te rany i te miejsca, w których byli kontuzjowani, miały miejsce w związku z wydarzeniami właśnie i powstaniem poznańskich robotników 50.
Inaczej byliby 6. prześladowani.
Tak, tak. I znam takie przypadki. Nawet znam przypadek człowieka, który miał ranę postrzałową nogi i tak naprawdę dopiero po roku 90. powiedział o tym swojej córce. Córce, która zresztą była działaczką Solidarności przez te lata 80., więc można powiedzieć związana z opozycją, ale nadal bał się jej o tym powiedzieć. Też znamy przypadki tego typu, że w niektórych sytuacjach poważne obrażenia, które odnieśli uczestnicy Poznańskiego Czerwca zdobywali zaświadczenia lekarskie dopiero w latach 90. Zwracali się do swoich lekarzy, znajomych, którzy ich opatrywali w 56 roku i wtedy ci lekarze potwierdzali, że te rany, nawet jakieś złamania, które te osoby miały, wynikają właśnie z tego 56 roku. Wiemy o tym, że w szpitalach też nieprawdziwe informacje lekarze i pielęgniarki wpisywały w dokumentację medyczną na przykład. Także rzeczywiście liczba rannych jest absolutnie nie do oszacowania. Jeśli chodzi o kwestie osób, które poniosły śmierć, wiele plotek różnego rodzaju krążyło przez lata. One były weryfikowane rzeczywiście po 90 roku. Były takie możliwości, żeby to robić. Była taka plotka dotycząca rozstrzelanych rzekomo żołnierzy Wojska Polskiego, którzy odmówili udziału w pacyfikacji miasta. Tak? Bo ci żołnierze, którzy zostali skierowani do Poznania, oni w wielu przypadkach byli przekonywani przez swoich dowódców, że w Poznaniu wybuchło antypolskie powstanie, że to Niemcy zainspirowali powstanie, które ma doprowadzić do przyłączenia Poznania i Wielkopolski do Niemiec na przykład. Tak? A kiedy wjeżdżali do miasta, widzieli ludzi, młodych, kobiety również, robotników, byli w głębokim szoku, nie wiedzieli, co się dzieje. Byli po prostu w ten sposób oszukiwani. Rzeczywiście były takie przypadki, że żołnierze odmawiali realizacji tych rozkazów, no ale ten fakt rzekomego rozstrzelania tych 19 bodajże żołnierzy, no nie został potwierdzony. Tak? Były nawet prowadzone badania terenowe, bo jeden ze świadków wskazywał miejsce, gdzie rzeczywiście te osoby mogły zostać w 56 roku rozstrzelane i pochowane, no ale nie znalazło to potwierdzenia.
Na jesieni odbyły się procesy tych poznaniaków, którzy protestowali, zwykłych mieszkańców tego miasta, robotników. Ale warto jeszcze wspomnieć o takim buńczucznym, pełnym nienawiści wystąpieniu radiowym ówczesnego prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza. To był 29 czerwca, czyli drugiego dnia tych wydarzeń w Poznaniu. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie.
w imieniu klasy robotniczej, w imieniu ludu pracującego. Tak, to przemówienie przeszło do historii i poznaniacy nie zapomnieli mu tego przemówienia do dzisiaj. Mało tego, nie tylko poznaniacy, bo wiemy o tym, że z Cyrankiewicza drwili ludzie na terenie całego kraju. Takim wymownym znakiem i symbolem tych drwin z Cyrankiewicza było to, że już w samym Poznaniu, tuż po tych wydarzeniach, czyli w sytuacji bardzo dramatycznej i napiętej, poznaniacy wychodzili z domu i chodzili po mieście z jedną ręką wyjętą z płaszcza i kiedy to rękaw powiewał, tak jakby rzeczywiście oni tej ręki nie mieli. I wiemy, że takie sytuacje też miały miejsce w innych częściach Polski. Więc rzeczywiście tak ta sytuacja wyglądała i to pamiętamy do dzisiaj.
Tyle, proszę Państwa, o wydarzeniach poznańskiego czerwca. 28 czerwca będziemy obchodzić 70. rocznicę tych wydarzeń. Warto o tym pamiętać. Pięknie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był pan dr Rafał Kościański, historyk, autor wielu książek poświęconych właśnie poznańskiemu czerwcowi, no i rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Rozpoczynamy od zakończenia prac poszukiwawczych w Hucie Pieniackiej. W ciągu 2 tygodni prac udało się odnaleźć groby zamordowanych Polaków. Mówi doktor habilitowany Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
Piątek był tym dniem przełomowym, dniem, który pozwolił na odnalezienie najpierw pojedynczej czaszki, ale już wtedy wiedzieliśmy, że to jest początek skraj. Wówczas jeszcze nie wiedzieliśmy, jak dużej jamy grobowej. Okazało się to tak naprawdę czytelne już w sobotę na koniec naszych prac w tym dniu. Wówczas mogliśmy już powiedzieć, że mamy przed sobą masowy dół śmierci, którego szerokość to 4 metry, a długość aż 16 metrów. I wszędzie, na całym tym obszarze, na całej powierzchni widoczne były szczątki ludzkie, widoczne były fragmenty czaszek, widoczne były kości ramion. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że ten dół śmierci, który odnaleźliśmy w Hucie Pieniackiej, niedaleko zresztą kościoła, to jeden z tych masowych dołów śmierci, gdzie może być pogrzebanych bardzo wielu mieszkańców ofiar pacyfikacji z 28 lutego 1944 roku. Dziś nie jesteśmy w stanie jeszcze określić, ilu może być mieszkańców. Szacujemy, że może być ich 100 kilkudziesięciu, a może nawet 200 ofiar. Niezależnie od tego największego dołu w jego pobliżu odnaleźliśmy kilka zlokalizowanych na bardzo niewielkiej, kilkudziesięciu zaledwie centymetrowej głębokości pojedynczych mogił, pojedynczych ludzi. I na pewno to, o czym mówię, nie jest podsumowaniem prac, które się zakończyły i które już nie będą miały końca. To na pewno etap pierwszy, niezwykle ważny. Etap, który się zakończył, ale po nim przyjdą następne, bo przyjść muszą. Szukamy i będziemy szukać do skutku jeszcze następnych grobów, tego drugiego masowego i wielu dołów znajdujących się na terenie poszczególnych gospodarstw.
W czerwcu 1976 roku w Radomiu, Ursusie, Płocku, Szczecinie, Gdańsku, Elblągu i Grudziądzu doszło do robotniczych protestów. W 50. rocznicę tych wydarzeń Instytut Pamięci Narodowej zorganizował w Radomiu plenerową wystawę Polski Protest 1976. Wystawa przypomina, że czerwiec 76 roku był nie tylko buntem przeciwko pogarszającym się warunkom życia, lecz także ważnym krokiem na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości. Po brutalnym stłumieniu robotniczych protestów narodziła się demokratyczna opozycja, o czym mówi doktor habilitowany Sebastian Piątkowski z delegatury IPN w Radomiu.
Po czerwcu 56, czy po wydarzeniach na Wybrzeżu, tej opozycji właściwie nie ma. Natomiast po tym, co dzieje się w Radomiu, po tym, jak są te słynne ścieżki zdrowia, czyli bicia, aresztowania, wyroki, gdzie człowiek skazywany w pierwszej instancji na przykład na karę finansową trafia natychmiast do drugiej instancji, gdzie dostaje 3 miesiące więzienia. Jest ta grupa skazanych na bardzo wysokie wyroki także. Dla Radomia to jest tragedia. Człowiek zwalniany z pracy był zwalniany dyscyplinarnie, z tak zwanym wilczym biletem i wiemy o tym, że Piotr Jaroszewicz zakazał tego, by osoba zwolniona dyscyplinarnie była zatrudniona w innym miejscu na terenie województwa radomskiego. Więc wojewoda otrzymał takie polecenie, więc ci ludzie zostają bez środków do życia. Są prostymi robotnikami w większości, mają żony, dzieci, na utrzymaniu całe domy. To jest dla nich gigantyczna tragedia. Mamy jeden udokumentowany przypadek samobójstwa i to robotnika, który zaczął pracę w fabryce broni, czyli w zakładach metalowych jeszcze przed II wojną światową. Spędził tam całe życie i nie był w stanie zrozumieć dlaczego. Po prostu nagle jest traktowany jak bandyta. Więc to nie jest przesada, że ja powiem, że setki i tysiące osób zostają bez źródeł utrzymania. Tak jest. I pojawia się wtedy w Warszawie inicjatywa, która przyjmuje bardzo wymowną nazwę. Komitet Obrony Robotników. Pojawia się pomysł, żeby zbierać pieniądze. To jest ta pierwsza rzecz. I jeździć do Radomia, trafiać do tych rodzin, którzy nie mają jakichkolwiek środków i po prostu dawać im te pieniądze. To jest niezwykle proste i ta akcja KOR-u, polegająca także na wysyłaniu listów protestacyjnych, nagłaśnianiu tych całych wydarzeń, ona okazuje się tutaj bardzo ważna. KOR będzie działać stosunkowo krótko, ale okaże się takim zaczynem, jak to pięknie mówiono, skupi osoby o najróżniejszych przekonaniach. To jest dzisiaj zadziwiające, że w tej samej organizacji mogli działać ludzie znajdujący się na tak odległych biegunach, jak Antoni Macierewicz i Jacek Kuroń na przykład. Ale ta myśl o tym, żeby pomagać represjonowanym, ich jednoczyła. A minie kilka lat i rozpoczną się strajki na Wybrzeżu i ci ludzie, którzy tutaj będą jeździć do Radomia, można by wymieniać długo, bo to są ludzie zapisani na trwałe w polskiej polityce, oni pojadą na Wybrzeże, staną się doradcami Solidarności i odegrają wielką rolę w polskiej polityce.
I jeszcze zaproszenie do dobrej lektury. O najnowszym numerze biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej mówi redaktor naczelny tego wydawnictwa Jan Ruman.
Na okładce biuletynu IPN numer 7-8 widać gdański pomnik Inki otoczony młodzieżą z transparentem Bóg, honor, ojczyzna. To zdjęcie nawiązuje do głównego tekstu w numerze. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Karol Nawrocki, wspominając w 10-lecie uroczysty pogrzeb Inki i Zagończyka, wskazuje, jak ważna jest odpowiedzialność za prawdę i pamięć. Artykuł profesora Piotra Niwińskiego przypomina, że przed 80 laty komuniści mordowali i wrzucali w ziemię polskich bohaterów. Pewnie nie spodziewali się, iż w wolnej Polsce odnajdziemy ich, by oddać im hołd i pochować z należnymi honorami. Pamięć o tej, która zachowała się jak trzeba, wyraża się dziś m.in. przez umieszczanie w wielu polskich kościołach serc dla Inki. Rozmową z profesorem Andrzejem Nowakiem otwieramy dział poświęcony stosunkom polsko-sowieckim. Rozmowa i artykuły w tym dziale ukazują, jak kształtowały się relacje Polski z Sowietami od odrodzenia niepodległej po zaborach, przez wojnę polsko-bolszewicką, zdradziecki atak z września 1939 roku, przez Katyń, deportację, nieudzielenie pomocy powstaniu warszawskiemu, uchwalenie stalinowskiej konstytucji PRL, aż po sowieckiego bohatera, takiego jak Wojciech Jaruzelski. W W numerze 7-8 publikujemy też artykuł o Henryku Słowińskim, uczestniku samoobrony polskiej na Wołyniu, a później żołnierzu 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
Mamy już zatem bardzo dobrą lekturę na wakacje, a teraz jeszcze propozycja dla nieco młodszych miłośników historii. Dla dzieci i młodzieży oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie przygotował bardzo ciekawą ofertę wakacyjną. Przedstawia ją Kinga Kabała.
W dniach 13 lipca 14 sierpnia 2026 roku oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w cyklu zajęć edukacyjnych Wakacje z IPN. Uczestnicy poznają historię Polski XX wieku poprzez warsztaty, gry i aktywności rozwijające kreatywność oraz zainteresowanie przeszłością. Warsztaty Odkrywcy Historii i Ogonki w PRL przybliżą realia codziennego życia polskich rodzin w czasach PRL-u. Młodzi uczestnicy będą mogli również ożywić historię, tworząc filmy animowane z wykorzystaniem klocków Kobi. Podczas zajęć Kroki ku Wolności uczestnicy dowiedzą się, czym były protesty radomskiego czerwca 1976 i lubelskiego lipca 1980 oraz jak odwaga i solidarność Polaków przyczyniły się do odzyskania wolności. Najmłodsi poznają niezwykłe historie zwierząt, które podczas II wojny światowej wspierały polskich żołnierzy. Na starszych uczestników czeka natomiast wyjątkowa przygoda z wykorzystaniem skrzyń immersyjnych, dzięki którym wcielą się w rolę kryptologów i spróbują złamać szyfry, zapewniając łączność radiową podczas wojny polsko-bolszewickiej. Zajęcia będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek w siedzibie oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie przy ulicy Wodopojnej 2 oraz w księgarni IPN przy ulicy Staszica 22A. Udział w zajęciach jest bezpłatny, wymagana rejestracja.
I to wszystko w naszym magazynie Przystanek Historia. Za uwagę dziękuję Małgorzata Frydrych i Paweł Lekki. Życzymy Państwu udanych wakacji i zachęcamy do słuchania naszych podcastów na portalu przystanekhistoria.pl. Do usłyszenia.